Witam entuzjastów ciekawostek naukowych. Wydaje mi się, że tym razem warto będzie porozmawiać o różnych rodzajach energii. Jest to gorący temat i myślę, że jest ciekawy. Numer jeden. Wydobycie węgla i oleju. Wiemy, że wydobycie węgiel i olej są głównym źródłem energii w tej chwili, ale chciałabym powiedzieć bardziej o stronie zdrowotnej i konsekwencjach zdrowotnych. Otóż górnictwo zabija kilkaset osób rocznie. Zabija nie tylko poprzez bezpośrednie wypadki kopalniane, które niedawno zdarzyły się w zachodniej Wirginii i także przy Zatoce Meksykańskiej firmy British Petrol, o czym jesteśmy bombardowani w mediach, ale też musimy zdawać sobie sprawę, że bardzo dużo jest chorób serca i płuc u ludzi, którzy pracują przy wydobyciu, głównie węgla. Są to choroby przewlekłe, są to choroby, które pojawiają się dopiero po wielu latach. Także ilość ofiar trzeba brać pod uwagę nie tylko nagły wypadek w kopalni, tylko także to, ile ludzi ginie w wyniku wykonywania tej pracy. Dodatkowym aspektem jest to, że górnicy narażeni są na dawki promieniowania, które są znacznie większe, promieniowania radioaktywnego. Dawki te są znacznie większe niż w przypadku pracowników elektrowni atomowych na przykład i jest to często aspekt, o którym się za wiele nie myśli. No i oczywiście aspekt środowiskowy. Szczególnie jeżeli chodzi o ostatnie wypadki, jest to bardzo, bardzo poważny aspekt. Jest to sytuacja, w której doszło do wypadku, ale regularna emisja gazów i produktów ubocznych w przypadku górnictwa i wydobycia oleju jest bardzo duża. Jest to tutaj głównie problem z kontrolą, dlatego że zawsze jest możliwość popełnienia błędu. Kontrola w wypadku kopalni czy elektrowni atomowej dotyczy nie tylko urządzeń i ich funkcji, ale bardzo często dochodzimy do momentu, w którym potrzebna jest interpretacja człowieka. I podobnie jak urządzenia mogą czasami nie zadziałać, interpretacja osoby, która akurat pełni dyżur, może spowodować poważny błąd, tak jak stało się w British Petrol. Okazało się, że ktoś postanowił, że tak, aczkolwiek poziomy ich mierniki bezpieczeństwa wskazywały, że należałoby włączyć alarm, postanowili, że chyba jednak nie, bo jesteśmy w stanie dalej funkcjonować i nie warto, żeby alarm cały czas pobudzał ludzi. No i doszło do wypadku. Także interpretacja ludzka tego, co jest wystarczająco niebezpieczne, aby zatrzymać funkcję wydobycia, może być aspektem bardzo dużym. I w tym wypadku chciałabym przejść do elektrowni atomowych. Energia ta uważana jest za energię bezpieczną i bardzo tanią. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to energia bezpieczna w wyniku tylko dzięki temu, że dzisiaj elektrownie atomowe buduje się inaczej niż dawniej. Elektrownia w Czarnobylu była elektrownią taką, jakiej w Stanach Zjednoczonych nie ma. Jest to bardzo stary model i w tej elektrowni istniały wyłącznie grafitowe sztyfty do ochładzania kontenerów i także nie było żadnych struktur zatrzymujących wyciek. Dlatego konsekwencje były tak duże. Poprzez jedyne 60 lat istnienia elektrowni atomowych zmarło ponad 100 osób w wypadkach elektrowni, a 56 w samym Czarnobylu. Natomiast zupełnie innym problemem jest właśnie przyglądanie się tym długoterminowym efektom promieniowania. I teraz według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, jako w wyniku wypadku w Czarnobylu zginęło 4000 osób. Także 56, które zginęły danego dnia, jest to tragedia, ale następne 4000 to już zupełnie inny wymiar tragedii ludzkiej. A są organizacje, które podają o wiele większe numery. Są one jednak bardzo trudne do zweryfikowania, dlatego że bardzo wiele ludzi wyprowadziło się z tamtego rejonu. Dlatego generalnie mówi się, że zginęło w Czarnobylu minimum 4000 osób w wyniku choroby popromiennej i nowotworów generalnie, na które ci ludzie cierpieli. Elektrownie atomowe produkują energię bardzo wydajnie i dosyć tanio, ale trzeba pamiętać o tym, że ta energia może nie być aż taka tania, jak nam się wydaje w tej chwili. Żeby ta energia była produkowana w sposób bezpieczny, koszt postawienia elektrowni atomowej według nowoczesnych standardów zachowujących wszystkie zasady bezpieczeństwa, tak jakbyśmy tego chcieli, jest olbrzymi. I elektrownie te spłacają się dosyć długo. No i wciąż pozostaje pozostaje to jedno ale, co jeżeli wysiądzie jakaś aparatura lub dochodzi do sytuacji, kiedy człowiek interpretuje poziom niebezpieczeństwa. Wydaje mi się, że to zawsze niestety pozostaje otwartym pytaniem, ale dla mnie osobiście nie zamyka zupełnie potrzeby istnienia elektrowni nuklearnych. Czysty węgiel. No być może są ludzie, którzy uważają, że tak zwany czysty węgiel byłby wyjściem. I ten czysty węgiel, pojęcie to określa zwykle po prostu wyłapywanie dwutlenku węgla, który pozostaje w efekcie spalania. I w tym wypadku mówię o używaniu węgla nie jako produktu ogrzewania, niezbędnego do ogrzewania mieszkań. Mówię o spalaniu węgla do produkcji energii elektrycznej. Tutaj dochodzi do uwalniania bardzo dużych ilości dwutlenku węgla i łapanie tego dwutlenku bardzo zwiększa koszt i także zwiększa zużycie węgla. Niestety większość technologii, które produkują tak zwany czysty węgiel, zmienia tylko sposób rozprowadzania tego wyprodukowanego dwutlenku węgla, to znaczy doprowadzają do zmiany gazu w ciało stałe. Produkuje się tak zwany płynny popiół, co nazywa się też coal ash slurry, i ten płynny popiół ma wielki problem. Jest bardzo bogaty w arsen i rtęć i utrzymywanie popiołu, czyli dwutlenku węgla w formie płynu, jest też bardzo drogie, bardzo podnosi to koszt produkcji węgla. Problem jest także z tym, co robić z tym płynnym popiołem, bo nie mamy dwutlenku węgla w atmosferze, ale rtęć i arsen to nie są pierwiastki zdrowe dla ludzi i które mogą się niestety łatwo przedostać do środowiska i spowodować zupełnie nowe problemy, których nie chcemy. Co w takim razie z alternatywnymi, tak zwanymi alternatywnymi źródłami energii? Energia wiatru. Jest to energia uważana generalnie za niestałą, ze względu na to, że zależy od pogody. Im więcej wieje wiatr, tym więcej mamy energii, ale jak wiatr nie wieje, to jej nie mamy. Nie jest to w związku z tym odpowiedź na potrzeby energetyczne w każdym rejonie świata, tylko w niektórych. Energia ta może być w miarę stała, okazuje się, jeżeli doprowadzi się do połączenia farm wiatraków i w związku z tym, że okazuje się, że nie jest to trudne operacyjnie i wydajność jest dosyć duża, spodziewa się, że 30% energii Ziemi w roku 2030 może już pochodzić z energii wiatru. Energia geotermalna. Tutaj mówimy o wydobyciu głównie bardzo gorącej wody z głębi Ziemi. Jest to proces, który ma około 40% wydajności. Nic nie jest spalane, więc jest to proces bardzo czysty. Głównym problemem jest w zasadzie fakt, że ta energia może być wydobywana tylko w niektórych rejonach świata. Także to, co stanie się na powierzchni Ziemi w momencie, jeżeli wydobędziemy bardzo dużą ilość ciepła na powierzchnię, czy zmieni to powierzchnię Ziemi, czy zmieni to, czy przyczyni się ten proces do jakichś dużych zmian środowiskowych. Do tej pory energia geotermalna nie jest wydobywana na bardzo dużą skalę, dlatego jest w pewnym sensie jakąś niewiadomą. Niewiadomą od strony tego, co stanie się na powierzchni Ziemi, bo wiemy, że nie przyczyni się to do uwalniania jakichś toksycznych produktów. Łupki bitumiczne, czyli tak zwane oil sands albo łupki ropne. Istnieją bardzo dużo pokłady ich w Albercie w Kanadzie, a także w stanie Wyoming, Colorado, Dakocie. Problem z łupkami bitumicznymi, mimo to, że zawierają one bardzo duże ilości ropy, problem jest taki, że łupki te są bardzo kosztowne. Wydobycie, oczyszczenie ich i wydobycie ropy z nich jest bardzo kosztowne. Zużywa bowiem olbrzymie ilości wody i jest też bardzo pracochłonne. Dlatego przy takiej cenie olei, jakie istnieją w tej chwili, no jest to po prostu proces mało opłacalny. Musiałaby ropa i olej być o wiele droższe, żeby oczyszczanie łupków bitumicznych stało się opłacalne. Wtedy możemy sobie produkować energię bliżej i nie trzeba jej sprowadzać koniecznie z Zatoki Perskiej. No ale to już osobny temat, jest to temat ceny. Energia słoneczna. Energia słoneczna jest też bardzo dobrym źródłem. Jest wiele rejonów świata, które mogłyby polegać praktycznie na energii słonecznej. I jest to głównie znowu pytanie kosztu. Okazuje się, że do tego, żeby funkcjonować wyłącznie na energii słonecznej, powierzchnia paneli musiałaby być bardzo duża. I w takich rejonach jak Seattle, zachodni Washington, gdzie lato nie jest długie, jest piękne, ale krótkie i mamy długą, szarą zimę, energia słoneczna tu nie wystarczyłaby. Zupełnie. Tym bardziej, że panele są jednak wciąż kosztowne. Z dobrych wieści to ceny paneli spadły 15-krotnie od roku 1980. Także jest to bardzo duży spadek kosztu. Przyjmuje się także, że powierzchnia 100 stóp kwadratowych przy 30-letnim zużyciu spłaciłaby się całkowicie i doszłoby do momentu, że energia zostałaby praktycznie wykorzystana ponad 50% po zwróceniu kosztów inwestycyjnych, czyli stałoby się to procesem darmowym, ale jednak 30 lat to jest bardzo długo, tym bardziej, że trzeba wydać sporo, żeby położyć te panele i one muszą zająć dość dużą powierzchnię. Prawdopodobnie oznacza to, że różna kombinacja tych różnych rodzajów alternatywnych energii mogłaby pozwolić na pokrycie zapotrzebowania albo prawie pokrycie zapotrzebowania bez zużycia węgla. I to są dobre wieści. Po prostu musiałaby być kombinacja różnych typów energii w różnych rejonach świata. Ale jaka jest wizja na przyszłość? Wizja jest taka, że oczekuje się, że w Stanach Zjednoczonych przynajmniej wzrost zapotrzebowania na energię w ciągu następnych 15 lat wzrośnie o co najmniej 14%. To oznacza potrzebę wzrostu produkcji energii. Natomiast patrząc na ten problem z drugiej strony, implementacja technologii energooszczędnych i oszczędzanie po prostu zużycia energii może się przyczynić do zmniejszenia zapotrzebowania o ponad 20%. Być może w tej sytuacji ta większa wydajność i oszczędzanie to najlepsze rozwiązanie na teraz, a w międzyczasie praca nad lepszym wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. W części drugiej chciałabym powiedzieć o patrzeniu w kosmos poprzez filtr cząstek, a nie plan. Założenie jest takie, że po wielkim wybuchu, Big Bang, pozostało nam promieniowanie kosmiczne. Mikrofale, które wciąż mamy w kosmosie, których początek jest zaraz po Big Bangu, czyli zaraz po powstaniu atomu wodoru, zachowały obraz wszechświata i aby zarejestrować obraz tych mikrofal i w związku z tym obraz bardzo wczesnego wszechświata, potrzebne są urządzenia, które są bardzo wrażliwe. Rejestrują one bowiem obraz w temperaturze o 1/10 stopnia powyżej zera absolutnego i urządzenia te muszą mieć możliwość wyeliminowania promieniowania tła. Misja, która została rozpoczęta przez Europejską Agencję Kosmiczną w maju 2009, będzie trwała mniej więcej do maja 2012. Misja ta polega na wysłaniu satelity w orbitę ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi i dokonywania obserwacji tą bardzo czułą aparaturą, która jest w stanie rejestrować różnymi kanałami obraz wszechświata widziany wyłącznie poprzez rejestrację określonego rodzaju cząstek. Są to fale gamma, promieniowanie rentgenowskie, cząstki alfa, podczerwień, mikrofale, fale radiowe. Rejestracja ta odbywa się poprzez okres 3 lat i częściowy obraz dostępny jest już teraz. Gdyby Państwo zechcieli zajrzeć na stronę internetową www.chromoskop.net, ten adres jest też na stronie Radia Wisła, można sobie wybrać filtr, poprzez który chcemy patrzeć na wszechświat i za jednym kliknięciem dostaje się zupełnie różne obrazy wszechświata, zależnie od typu cząstek, które się wybrało. Pozostaje nam czekać i trzymać kciuki do roku 2012, aż wszystkie te obrazy zostaną zgromadzone, zanalizowane i zobaczymy, co wtedy jesteśmy w stanie dowiedzieć się o początku wszechświata. Dziękuję. Do usłyszenia.